Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Panem Bogiem, który daje nam się spotkać i daje nam się poznać przez swoje słowo. Gdzieś ciągle do tego jakoś tak wracam, że spotkanie z Pismem Świętym, spotkanie z Bożym Słowem jest rzeczywiście spotkaniem z Panem Bogiem. Tak jak idąc na mszę świętą, nie tyle uczestniczymy, choć to też, ale przede wszystkim spotykamy się z Bogiem. Bo czasami właśnie tak jakoś na te czynności, jak czytanie Pisma Świętego, msza święta, sakramenty, patrzymy tak bardzo jakoś tak, że uczestniczymy tylko w jakimś rytuale, w jakiejś celebracji. A to jest w pierwszym rzędzie spotkanie z tym, który nas stworzył, który jest naszym Panem, który jest naszym Zbawicielem. Dlatego tak mamy na to patrzeć. Nie zawsze tak patrzymy, nie zawsze z takim nastawieniem w to wchodzimy. Dlatego ciągle gdzieś potrzebujemy takiego odnawiania naszego myślenia, naszego patrzenia, naszego doświadczenia. Bo to jest też konsekwencja tego, co zwłaszcza papież Benedykt XVI mocno podkreślał, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi, jest religią spotkania z żywym Bogiem. To nie jest religia jakichś rytuałów, choć one są potrzebne i ważne, ale w pierwszym rzędzie jest to spotkanie z Bogiem. O to chodzi w chrześcijaństwie. I dlatego, kiedy jesteśmy na mszy świętej, kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy przystępujemy do sakramentów, to spotykamy się z Panem Bogiem. Wracamy do Księgi Liczb, której się już od jakiegoś czasu przyglądamy. Jesteśmy przy 14 rozdziale Księgi Liczb. Rozdziale, który rozpoczyna się od tego, że lud Izraela buntuje się przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Panu Bogu. Wcześniejszy rozdział mówił o tym, że przedstawiciele poszczególnych pokoleń Izraela zostali wysłani do ziemi Kanaan i po powrocie opowiadają, jak tam było. 10 z nich, oprócz Jozłego i Kaleba, opowiadają, że lud, który mieszka w ziemi Kanaan, jest ludem potężnym. Że oni, Izraelici, wobec nich są jak szarańcza. Że oni są tacy potężni, wielcy, a Izraelici to przy nich jak szarańcza. Choć oczywiście nie o ilość, tylko o wielkość. I dlatego Izraelici tak się tym przejęli, że nic innego do nich nie dociera. Buntują się przeciwko Panu Bogu, przeciwko Mojżeszowi, że przez pustynię ich przeprowadziliby teraz, kiedy mają już wejść do ziemi obiecanej, no właśnie zginęli, bo nie dadzą rady ich przezwyciężyć. Nie zwracają uwagi nawet na słowa Jozłego i Kaleba, którzy mówią: nie lękajcie się ludzi tego kraju, bo ich podbijemy. Nikt ich nie osłania, a z nami jest Pan, nie musicie się ich bać. Nawet te słowa naocznych świadków, bo przecież i Jozue, Kaleb byli w ziemi Kanaan, byli wśród tych zwiadowców, którzy mieli zobaczyć, jak ziemia Kanaan wygląda, ta ziemia mlekiem i miodem płynąca. Ale im nie uwierzyli. Uwierzyli pozostałym 10, którzy opowiadali właśnie, że to lud potężny, ludzie wielcy, że nie dadzą rady ich pod. Jozue i Kaleb odwołują się do tego, czego Izrael doświadczał. Z nami jest Pan. Wychodziliśmy z Egiptu, wydawało się, że Egipcjanie nas pobiją nad Morzem Czerwonym. Bóg otworzył nam drogę przez morze. Na pustyni wydawało się, że zginiemy z głodu, z pragnienia. Bóg dał nam mannę, wodę, przepiórki. Bóg jest z nami, więc nie musimy się bać. I dochodzi do tego, że cała społeczność wołałaby ich ukamienować. Mojżesza, Kaleba, Jozłego. I wtedy, jak czytamy w wersecie 10, wobec wszystkich Izraelitów ukazała się nad namiotem spotkania chwała Pana. I tak jak przy szemraniu Aarona i Miriam Bóg interweniuje, także tutaj Bóg wchodzi w to wydarzenie i mówi do Mojżesza: dokądże jeszcze ten lud będzie mną gardził? Dokądże nie będzie mi wierzył mimo znaków, jakie im uczyniłem? Wyniszczę ich zarazą i wydziedziczę, a ciebie uczynię ojcem innego narodu, który będzie większy i potężniejszy niż oni. Bóg wyraźnie mówi Mojżeszowi, że nieposłuszeństwo jest wyrazem pogardy wobec Boga. Nie słucham Boga, pogardzam nim. Dalej Bóg mówi, że właśnie doświadczyli różnych znaków wyjścia z Egiptu, przejścia przez Morze Czerwone, manna, woda ze skały, przepiórki. Otrzymywali znaki, a oni jeszcze nie wierzą. Dokądże nie będzie mi wierzył ten lud, mimo znaków, jakie im uczyniłem. Dlatego Bóg mówi: wyniszczę ich zarazą, wydziedziczę. i uczynię sobie nowy lud z ciebie, Mojżesz. Oczywiście Bóg, jak uczy nas już Stary Testament, nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie. Bóg nie tyle wymierza karę, ile grzech ludzi sprowadza na nich konsekwencje. Skoro buntują się przeciwko Bogu, skoro nie chcą, by Bóg był ich Panem, no to ich Panem będzie śmierć. Do niej będą należeć. Skoro sprzeciwiają się Bogu, który jest życiem, to dotknie ich śmierć. Skoro nie chcą być z Bogiem, który jest życiem, będą ze śmiercią. Ale Bóg chce być wierny słowu, które powiedział do Mojżesza, że wyprowadzi, że będą jego ludem, że wprowadzi ich do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Ale kolejny raz, tak jak już to było w przypadku cielca ze złota, w przypadku Aarona i Miriam, Mojżesz wstawia się za lud. Mojżesz rzekł do Pana, czytamy w wersecie 13 i kolejnych. Egipcjanie słyszeli, że Ty wyprowadziłeś spośród nich ten lud Twoją mocą. Donieśli też o tym mieszkańcom tego kraju. Słyszeli więc, że Ty, Panie, jesteś wśród tego ludu, że ukazujesz się mu jawnie, że Twój obłok unosi się nad nimi, że Ty idziesz przed nimi we dnie w postaci chmury, a w nocy w płomieniu ognia. Gdy więc wytracisz ten lud aż do ostatniego mężczyzny, narody, które o tym usłyszą, powiedzą o tobie. Pan wytracił ten lud na pustyni, ponieważ nie potrafił wprowadzić go do kraju, który mu obiecał. Mojżesz odwołuje się więc do tego, kim Bóg dla narodu wybranego jest. Jest tym, który wyprowadził ich z Egiptu, uwolnił ich. Jest tym, który jawnie ukazuje się Izraelowi w postaci obłoku, słupa ognia. I Mojżesz mówi Panu Bogu, jeżeli ich wytracisz, będą mówić, że nie miałeś siły wprowadzić ich do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan, do ziemi mlekiem i miodem płynącej. I Mojżesz odwołuje się do tego, kim jest Bóg. Czytamy w wersecie 17 i kolejnych. Niech się okaże, Panie, Twoja moc, jak to obiecałeś, mówiąc. Ja jestem Panem cierpliwym i pełnym miłosierdzia. Przebaczam winy i grzechy, ale grzeszników nie zostawiam bez kary. Dochodzę winy ojców na synach, nawet w trzecim i czwartym pokoleniu. Przebacz więc winę tego ludu według wielkiego Twego miłosierdzia, jak mu przebaczałeś od wyjścia z Egiptu aż dotąd. W jednej z modlitw mszalnych mamy słowa, że Bóg najpełniej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. I tu mamy źródło tego przekonania. Bóg najpełniej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. Do tego właśnie Mojżesz się odwołuje. Niech się okaże, Panie, Twoja moc, jak obiecałeś, mówiąc, ja jestem Panem cierpliwym, pełnym miłosierdzia. Przebaczam winy i grzechy, ale grzeszników nie zostawiam bez kary. Bóg przebacza, daruje grzech, ale człowiek ponosi konsekwencje grzechu. Bóg chce, by człowiek ponosił konsekwencje grzechu nie dla kary, ale dla nawrócenia, by uświadomił sobie, że co sieje, to zbiera. Jeżeli popełnia grzech, sieje grzech, dotykają go konsekwencje grzechów, jego złych wyborów. Jeżeli słucha Pana Boga, sieje wskutek tego to, co Boże, to spotyka go błogosławieństwo. To Bóg dotyka go swoją łaską, swoją mocą. I to jest konsekwencja jego wierności Panu Bogu, posłuszeństwa Panu Bogu. Bóg najpełniej okazuje swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. I do tego odwołuje się Mojżesz. Przebacz więc winę tego ludu według wielkiego Twego miłosierdzia, tak jak mu przebaczałeś od wyjścia z Egiptu aż dotąd. Tu można by przywołać też słowa z Nowego Testamentu świętego Pawła, że Bóg nie może się zaprzeć samego siebie. Nawet jeżeli my odmawiamy Panu Bogu wierności, Bóg dochowuje wiary na wieki, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Bóg nie może się wyprzeć tego, czego chce dla człowieka, czego chce dla narodu wybranego Starego Testamentu, tego, czego chce dla ludu Nowego Przymierza, dla nas. Chociażbyśmy nie wiadomo, co zrobili, Bóg nie może się wyprzeć tego, czego chce. A czego chce? aby wszyscy byli zbawieni. Tego chce Bóg. Aby wszyscy weszli do ziemi obiecanej, do nieba. Ta ziemska ziemia obiecana, do której zdążali Izraelici przez pustynię, ta ziemia Kanaan, jest zapowiedzią nieba, zbawienia. Bo tak naprawdę ziemia obiecana, ziemia mlekiem i miodem płynąca, to jest niebo. To, co mamy w Starym Testamencie, to obrazy zbawienia jako uczty wystawnej, gdzie jest najlepsze mięso, najwyborniejsze wina. Te obrazy pokazują, czego Bóg chce, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go słuchają, dla tych, którzy wchodzą do ziemi obiecanej, do nieba. I Bóg tego nie może się wyprzeć, tego, czego dla nas chce. I dlatego Mojżesz do tego się odwołuje, że Bóg nie może się zaprzeć samego siebie. Przebacz winę tego ludu według wielkiego Twego miłosierdzia, jak mu przebaczałeś od wyjścia z Egiptu aż dotąd. Widzimy więc, że Stary Testament też ukazuje Boga bogatego w miłosierdzie. Że to nie jest tylko domena Nowego Testamentu, tego, co Jezus mówił o Ojcu, który jest w niebie. Ale Stary Testament też już ukazuje nam Boga, który jest miłosierny. Tak samo chociażby prorok Izajasz nazywa Boga Ojcem już. Oczywiście w pełni uczyni to Jezus, który nie przyszedł zmienić Bożego prawa, ale przyszedł je wypełnić. Ale już tutaj Stary Testament nam pokazuje, kim jest Bóg. Że najpełniej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. Na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na następne i proszę o zapoznanie się z kolejnymi fragmentami Księgi Liczb, zwłaszcza z zakończeniem rozdziału 14, czyli od wersetu 20 do końca. Szczęść Boże!